Audycja skóry.
Cicho, 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 cicho. Spokojnie, kurko, spokojnie. W tym tygodniu nikt nie będzie cię zażynał. Spokojnie, spokojnie. Teraz karpie będą się martwić.
Witam wszystkich serdecznie. No i dzisiaj mam ciężki temat. Mam ciężkie zadanie. Stąd to moje sapanie. Już zaczęło się to, o czym chciałem mówić. Już tworzą się jakieś durne rytmy, zadanie, sapanie. Ponieważ chciałem powiedzieć o filmie, który w historii kina uznawany jest za jeden z najlepszych, najbardziej doskonałych filmów. Powiedzieć cokolwiek w tym temacie, nawet nie nowego, tylko coś odpowiedniego, tak, zrozumiałego, przemyślanego, no jest trudno. Skompromitować można się na każdym rogu. Mowa o filmie z 1982 roku, który to rok obfitował w dzieła znakomite. W książce 1001 filmów, które musisz zobaczyć, pod rokiem 82 jest właściwie taka wyliczanka. E.T. Stevena Spielberga, Przybysz, czyli Rzecz, Johna Carpentera, Poltergeist, Toba Hoopera, następnie Blade Runner Ridleya Scotta, Evil Dead Sama Raimiego, same bardzo ważne dla gatunków różnych dzieła, Tutsi Sidneya Pollaka, leciutki Dinner, taki gadany film w stylu Jarmusza, szwajcarsko-francuski, turecki Jol, Droga, film drogi oczywiście, Fitzcarraldo Wernera Herzoga, doskonały film z Klausem Kińskim, Gandhi, to ciągle jest 82 rok, Gandhi z Benem Kingsleyem, Richarda Attenborough, który właśnie wygrał z Blade Runnerem, to jest najciekawsze. Ilu ludzi dzisiaj pamięta o Gandhim, a ilu ludzi pamięta o Blade Runnerze? Jaki wpływ miał Gandhi na kino, a jaki wpływ miał Blade Runner? No, jednak Gandhi wciąż pozostaje bardzo dobrym filmem. No i na samym końcu Fanny i Aleksander Ingmara Bergmana.
Now, Ingmar Bergman at the height of his powers shows you the world through the eyes of a child. Fanny and Alexander. An earthy world bursting with the exuberance of family life.
Kiedy jakiś kinoman wymawia nazwisko Bergmana, to niektórzy reagują w taki sposób. No, kino Bergmana utożsamiane jest z czymś takim, że bierzemy żyletkę i tniemy się, powoli, powoli, delikatnie. No bo jest tak ciężko, no że ciężko jest wytrzymać w ogóle. No kto to ogląda? Jacyś masochiści, czy no kto? Ja z Bergmanem zetknąłem się mimowolnie już gdzieś w liceum, czy nawet w podstawówce, kiedy moja fascynacja kinem się rozpoczynała i gdzieś tam w tle pobrzmiewały takie dwa najważniejsze nazwiska. Bergman i Fellini. Jednak były to czasy, kiedy o internecie nawet jeszcze nie można było przeczytać w gazecie. Kolejny raz rym mi się tutaj robi. Notabene udało mi się ściągnąć gdzieś z internetu jakąś archiwalną audycję o Bergmanie. No i słuchajcie, no była rzeczywiście tak nudna i tak ciężka, że Bergman to wysiada po prostu.
Rysty, Aleksander. Ty hallo, kto sejamy?
I kiedy chciałem zobaczyć coś tych jednych z najważniejszych twórców kina, wchodziłem do wypożyczalni i pytałem, macie coś Fellini? Ekspedient patrzył na mnie dziwnym wzrokiem i mówił, że sklep z makaronem jest poniżej. O Bergmanie już nawet nie wspominając. I kiedy internet dał nam dostęp do właściwie każdego skarbu z dziedziny kina, to każdy mógł na własnej skórze sprawdzić osławione dzieła i obejrzeć. Do tej pory dostęp do takich produkcji mieli bywalcy DKF-ów, no co nie wszędzie było dostępne i nie w każdej porze, a także studenci filmoznawstwa, którzy mieli dostęp do specjalnych wideotek. Ponoć owe zbiory mieściły no właśnie wiele takich klasycznych pozycji. Kiedy internet się pojawił, no to właściwie wideoteki poszły w niepamięć. I dopiero po kilkunastu latach rynek DVD rozwinął się na tyle, że nawet do gazety Gala dodawany jest właśnie Bergman, Fanny i Aleksander wraz w jednym pudełku z Romanem Polańskim i jego Wstrętem. Tak więc myślę, że czytelniczki Gali mogą być jednymi z najlepiej wykształconych pod względem klasyki kina, grozy i nie tylko widzów.
Never before has Ingmar Bergman reached so far and found so much. A feast for the eye and the mind and the soul.
Ten film Bergmana oczywiście został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film obcojęzyczny. Oczywiście tego Oscara dostał. Oprócz tego Bergman był nominowany za reżyserię i za scenariusz. Tak więc najważniejsza nagroda, jaka mogła zostać zdobyta, czyli najlepszy film obcojęzyczny, została zdobyta. Były Oscary za scenografię, za zdjęcia. Oczywiście znany operator Nyquist, z którym Bergman często współpracował, a także Oscar za kostiumy. Są to nagrody bardzo zasłużone. Scenografia, kostiumy są po prostu przecudowne.
Siri, maj.
Ja över 17 länder, konungar.
Och hör vad jag betalar.
Jest to film zimowy, czyli warto oglądać go w zimie, a najlepiej podczas Bożego Narodzenia. I można sobie ten film rozłożyć na 3 wieczory. Jest to najlepsza okazja do obejrzenia tego arcydzieła, ponieważ sytuacja dzieje się właśnie w Boże Narodzenie. Te wszystkie scenograficzne smaczki no chłoniemy, bo za oknem też mamy zimę. Kiedy oglądamy, jak ta zima pokazana jest na ekranie, no to miłośnicy obrazów Petera Bruegla mogą tutaj się czuć usatysfakcjonowani. To wszystko jest tak pięknie stare jakby. Jest taka scena, w której pani domu wygląda przez okno i widzi gromadkę dzieci wraz z ojcem. Wraca do domu, ciągnąc jakieś sanki i ona mówi do siebie: ach, właśnie moja rodzina wraca do domu. To jest właśnie scena, którą zapewne każdy z nas pamięta z dzieciństwa, kiedy wyczekiwał kogoś, kto miał właśnie wrócić z dworu, z sanek i wraca do ciepłego, przytulnego mieszkanka, żeby się ogrzać przy kominku. Odnośnie tego ciepłego domku, no... Jeszcze nie powiedziałem ani słowa o fabule. O czym jest to film? No i oczywiście, jak to u Bergmana, można by powiedzieć, że film jest o życiu. Aczkolwiek, no, to życie w filmie Fanny i Aleksander jest niezwykle skomplikowane. Są tutaj elementy zarówno romansu, zdrady, rozpaczy, szczęścia, ale także, a nawet... A może i przede wszystkim w drugiej części horroru.
An eerie world, haunted by the magic of childhood. And a boy to whom the past and the future are one. A world of wealth and indulgence, of harshness and cruelty.
Nie ma się co dziwić z tym horrorem. W końcu sam Stephen King na swojej liście filmów ulubionych właśnie z gatunku horror umieścił Godzinę Wilka Ingmara Bergmana. I o ile można dyskutować, czy to jest horror, to na pewno są to filmy z ogromnym ładunkiem grozy. O co chodzi? Pierwsza część opowiada o życiu rodziny, o spokojnym życiu, właśnie zbliża się Wigilia. zjeżdżają się wszyscy, przygotowują, śmieszny wujek puszcza i podpala wiatry, dokładnie tak. To właśnie u Bergmana są żarty rodem z South Parku i Family Guy'a. Znowuż inny wujek zdradza mamę z jakąś cukierniczką i urządza różne figle w łóżku. Te figle są tak figlarne, że łóżko się łamie, nogi się urywają, zawalają się na ziemię.
Hur skulle man kunna må dåligt med en sån liten snäcka? Kom, sätt dig gränslen. Så. Så.
Det är en alldeles
ung. Du var ryttare. Vida våra vidare. Nu har vi det riktigt paradisiskt svinaktigt. Va?
Jag har ett fantastiskt gott hjärta.
Przez pierwszą godzinę możemy obserwować całościowy obraz rodziny, który kończy się no smutno, ponieważ w znakomitej scenie umiera ojciec głównych bohaterów, czyli Fanny i Aleksandra. Umiera ich ojciec, który jest szefem teatru i sam aktorem. No i wyobraźcie sobie taką scenę, że właśnie ten facet gra rolę z Hamleta, gra ducha, umiera prawie że na scenie. Ta śmierć jest początkiem no, rozpadu całej rodziny i zaczątkiem dziwnych zdarzeń.
Po co musimy gąć na förbannade julottan? Bara tvång, överallt tvång!
Ojciec jako duch nawiedza dzieci później. Owdowiała kobieta zakochuje się w protestanckim biskupie. Postanawia się z nim ożenić, jednak ten stawia bardzo twarde warunki, że musi przeprowadzić się do jego klasztoru. No, klasztor ten wygląda jak z filmów o Drakuli z Hammera, z tym, że no, książę Drakula zamieniony jest właśnie na biskupa. Podstawowy warunek jest taki, że nie mogą ze sobą do tamtego miejsca przynieść żadnych rzeczy osobistych. Oczywiście zabawki dzieciaków też w to wchodzą. Tak więc zaczyna się nieprzyjemna podróż gdzieś na skaliste wzgórze do nowego świata. Do nowego świata, który jest no po prostu jest tak pusty. Pomimo, że ma być przesiąknięty Bogiem, no to jest tak pusty i tak smutny, że właściwie dzieciaki nie mają tam co robić. I główny bohater, kilkunastoletni chłopczyk, zaczyna fantazjować. Tutaj po części pojawiają się wątki autobiograficzne u Bergmana. Z tym, że te wątki są tak znakomicie wplecione, że ktoś, kto zna biografię tego reżysera, będzie tropił tutaj ciekawe nawiązania, a ktoś, kto nie zna zupełnie, to nie straci nic z tej historii, która sama dla siebie jest kompletna.
The real world has never seemed so fantastic.
Ten chłopak, podobnie jak Bergman, w dzieciństwie oddaje się zabawom wyobraźni, można powiedzieć. Film zaczyna się w 1906 roku. Wtedy kino jeszcze było w powijakach, ale mamy tam takie ciekawe sceny, w których Aleksander bawi się tak zwaną latarnią magiczną. Był to odpowiednik współczesnych wyświetlaczy slajdów. Jak oglądałem i czytałem o tym sprzęcie w jednej z książek o filmie, to ponoć tamta latarnia, tam wkładało się świeczkę, to się wyświetlało też na ścianę, ale tamte latarnie dawały możliwość manipulacji obrazem. Można było tworzyć własne historyjki. Miało się na przykład postać ducha i drugi obrazek jakiejś takiej komnaty. I można było stworzyć historyjkę, że na przykład duch się powiększa i nawiedza księżniczkę w komnacie. I właśnie tytułowy bohater, tak jak Bergman, można powiedzieć, tworzy takie fikcyjne filmiki, opowiastki, strasząc swoją siostrę, strasząc służące. Ale jakie to ma znaczenie dla fabuły, żeby to właśnie nie zostało samym takim nawiązaniem. Kiedy on przychodzi do tego zamczyska, nazwijmy to, tam jest no zakaz w ogóle zabaw, zakaz no życia, to on wymyśla dziwne historie. On opowiada niestworzone bajki, można by powiedzieć, i wymyśla, że kiedyś tutaj ponoć mieszkała dziewczynka, która w nocy straszy, bo właśnie została wyrzucona przez biskupa przez okno do rzeki i zamordowana. No i teraz jest to tak napisane, że do końca nie wiemy, czy to główny bohater wymyśla, czy coś wie, czy coś się dowiedział, bo na przykład w oknach są kraty, są ustawione kraty. Tak więc no jest zagadkowo. A żeby było jeszcze bardziej niepokojąco, to w tym zamczysku, w jednym z pokojów leży Henrietta. No więc możecie sobie wyobrazić, jak ona wygląda. Henrietta jest grana przez aktora, faceta. Tak na oko oceniam, no 150 kilo minimum. I ta Henrietta no, dogorywa w tym zamczysku. Możecie sobie wyobrazić, jaki strach wzbudzać może w małych dzieciach. I w drugim odcinku, pod koniec, ten strach już jest tak skomasowany, jest już tak wzmocniony, że właściwie ta świeżo upieczona żona, ta wdowa, która po raz drugi wychodzi za mąż, chce się uwolnić i postanawia uciec. Jednak no, ucieczka nie jest taka łatwa, bo do końca nie wiadomo, czy biskup jest zwykłym człowiekiem z tego świata, no, czy jest właściwie jakimś demonem, no bo tak jest przedstawiony. I zaczyna się pełen napięcia thriller. Za pomocą jakiegoś przyjaciela próbują te dzieci uwolnić i przejąć. No i tutaj właściwie też można powiedzieć, mamy jakiś film akcji. Napięcie jest świetnie budowane, no, no świetna scena, rodem z filmu Bena Afflecka, Operacja Argo. Bergman zrobił coś podobnego. Kto oglądał oba filmy, będzie wiedział, o co chodzi. Natomiast zaczyna się trzeci akt, trzeci odcinek, w którym nie będę zdradzał, co się stało z tym biskupem, co się stało z Henriettą, co się stało z dzieciakami, z żoną, ale mamy pokazany znowu ten dom z pierwszej części. I po tych wszystkich wydarzeniach my zupełnie inaczej patrzymy na te postaci. Najpierw, kiedy widzieliśmy, jak wujek jak puszcza bąki po kolacji przy dzieciakach, to tak troszkę z przymrużeniem oka na niego patrzyliśmy. A teraz, po tych wszystkich wydarzeniach, jakie mieliśmy okazję obserwować, dostrzegamy wartość rodzinnego domu, ciepłego mieszkania, ludzi, których znamy. No, po prostu znakomity film, a właściwie serial. Dlaczego? Bo ja tutaj używałem słów odcinek. Otóż dowiedziałem się, no, kilkanaście godzin temu, że Bergman planował to nakręcić jako serial telewizyjny. I jako serial telewizyjny został nakręcony. Serial telewizyjny, który trwa 5 godzin. Powiem wam, że ja oglądałem już dwukrotnie wersję kinową, czyli 3-godzinną. No musiało to zostać skrócone, żeby mogło wziąć udział w konkursach i tak dalej. I ja cały czas mówię o tej skróconej wersji. Natomiast w książce napisanej przez Polaka pod tytułem Zwierciadło Bergmana właśnie autor przywołuje słowa Bergmana, że za kanoniczną on uważał tą 5-godzinną wersję. Ja uważam, że 3-godzinna wersja jest doskonała i teraz, no, nie wiem. Chyba zaczekam kolejny rok, bo już udało mi się zdobyć 5-godzinną wersję i oczywiście, że obejrzę jeszcze raz ten film teraz w 5-godzinnej wersji, ale no, odczuwam pewien niepokój, bo dla mnie ta 3-godzinna wersja jest idealna. Tam niczego nie brakuje, nie jest za długa. Intuicyjnie właśnie jakoś odczułem, że to można sobie rozbić na 3 części, no bo w końcu serial. Nie wiem, co tam jeszcze mógł dołożyć Bergcio, Ingmar, co tam mógł jeszcze dołożyć, ale no, z ciekawością się przekonam. A tymczasem was zachęcam do obejrzenia 3-godzinnej wersji. Wystarczy, że pójdziecie na targ i zapytacie jakąś starszą panią albo starszego pana, który sprzedaje płyty DVD, czy nie ma czasem klasyki Bergmana z plotkarskiego czasopisma pod tytułem Gala. Tak więc w tym filmie jest wszystko. Jest i śmiech, i strach, i komedia, i dramat, i melodramat. Wszystko, wszystko. A jest to podane w taki sposób, jest to tak pięknie ze sobą połączone, no, że to w ogóle nie nudzi. To się ogląda jak taką rodzinną sagę, można by powiedzieć, ale w różnych odcieniach. Raz widzimy smutek, raz widzimy szczęście, raz widzimy horror i masakrę, no i raz widzimy miłość. Jeśli mało wam waszego życia, no to obejrzyjcie film o życiu Bergmana. More than a motion picture, it's a celebration.
Ingmar Bergman's Fanny and Alexander.
I to tyle na dzisiaj. Jeżeli zastanawiacie się, co obejrzeć w święta, takiego bardziej poważnego, dobrego, to polecam właśnie ten film. Jest go łatwo znaleźć. Jeżeli byście chcieli gdzieś kupić taką płytę DVD, to podejrzewam, że jakieś 5 zł spokojnie to znajdziecie, ale są też inne źródła. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o audycję w okresie świątecznym. Po następny odcinek zapraszam już we wtorek rano. Oczywiście będzie coś związanego ze świętami i Bożym Narodzeniem, a także życzenia. I następnie również zapraszam w drugi dzień świąt, kiedy będziecie mogli posłuchać czegoś ekstra, czyli słuchowiska związanego z tym okresem. A tymczasem ja was już żegnam i idę śpiewać kolędy. No nie, 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 żartuję. Żadnych śpiewów nie będę urządzał nikomu, bo idzie mi to kiepsko. Trzymajcie się i do usłyszenia we wtorek.